taki problem, że potem ponieważ małżeństwo ma problemy w sferze seksualnej i wiele małżeństw ma, można się zapytać, które nie ma, to nagle żona, która przestaje chodzić do Komunii Świętej, no bo jakoś im tam nie wyszło współżycie, no zaczyna mieć pretensje do męża, że nie tylko ją oddziela od Pana Boga, ale też w tym momencie, jeżeli przeżywa właśnie to oddalenie od Pana Boga, że ten mąż jest przyczyną, nie wiem, ciągłego życia właśnie w stanie grzechu i pozbawienia w ogóle łaski, to też narasta jakaś agresja i złość do niego, że on mi po prostu taką krzywdę robi. Zamiast jakoś sobie małżonkowie pomagać na jednak trudnej drodze do Pana Boga, gdzie po prostu problemy seksualne przecież się pojawiają i jakoś tam nawet można powiedzieć, że są nieuniknione, to po prostu mają coraz większą pretensję do siebie i więź małżeńska się rozrywa. Więc dlatego tak bardzo ważne jest oddramatyzować, czyli odpowiednio pomniejszyć u człowieka poczucie subiektywnej odpowiedzialności. Jest to konieczna w wielu przypadkach, szczególnie właśnie w takich, kiedy się pojawia tego typu spirala właśnie nakręcająca już poczucie winy w którymś momencie chore, aby grzesznik skoncentrowany na swoim grzechu mógł dostrzec coś znacznie bardziej ważnego. Mógł dostrzec, że to, co jest najważniejsze w jego życiu, to jest miłość Pana Boga skierowana do niego osobiście. I to znowu jest też jakaś taka, właśnie ten jakby owoc tej pułapki, że potem nie widzi się miłości Pana Boga, nie widzi się jakby całego swojego życia w jakimś szerszym kontekście, tylko widzi się problemy seksualne i one jakby urastają do takiego jakby jednego mojego problemu życiowego, co też nie pomaga w dojrzewaniu i też ostatecznie w odkryciu Pana Boga. No bo żeby człowiek też się z tych grzechów wyzwolił, to musi nauczyć się jakoś bardziej dojrzale żyć, bardziej, nie wiem, kochać swojego współmałżonka, bardziej sobie wzajemnie pomagać, jakoś cieszyć się swoim życiem, swoją miłością, małżeństwem, dziećmi, pracą, czyli po prostu dojrzewać. Im więcej będzie radości w jego życiu, też będzie większa szansa i też radości z tego, że Pan Bóg mnie kocha i przebacza mi moje grzechy i też nie patrzy się na mnie tak wcale surowo, no bo po prostu zna moją słabą naturę i ma dla mnie dużo cierpliwości, no to z czasem też i problemy seksualne właśnie na takiej drodze się pomniejszają, czy nawet całkowicie rozwiązują.
Na pewno ojciec jeszcze o tym powie, ale jeżeli ktoś taki problem ma ze sobą, i to nie potrafi go sam rozwiązać. I dlatego jest konieczny kontakt właśnie ze spowiednikiem, który oddramatyzuje sytuację i pokaże drogi wyjścia i te wszystkie pozytywne aspekty, na które należy zwrócić uwagę. To tylko taka dygresja skierowana do słuchaczy, bo jeszcze ojciec nie skończył swojego wprowadzenia. Prosimy bardzo.
To może dla równowagi powiem teraz troszeczkę o takim odwrotnym procesie, który się też niekiedy pojawia. Można powiedzieć, jeżeli to co teraz mówiłem, można by nazwać spiralą narastającego poczucia winy, to co teraz chcę powiedzieć, można by nazwać spiralą usprawiedliwienia. Bo jest tak w naszym życiu, że my szukamy przyjemności i bardzo jej pragniemy i mamy takie wrażenie, że przyjemność jest jakąś taką wielką wartością, która nas jakoś uspokaja, sprawia, że nasze życie jest jakoś takie spokojne, właśnie szczęśliwe, można właśnie tak powiedzieć przyjemne. I to jest oczywiście prawdą, ale też trzeba dostrzec, że można tutaj wpaść w całkiem inną pułapkę, też jakoś niedostrzeżoną, ponieważ no nie zawsze przyjemność daje nam takie otwarcie, o jakim mówię. I może, żeby jeszcze to dobrze wyjaśnić, to dam wam taki przykład, że na przykład są osoby starsze, które przeżywają dużo cierpienia i bólu. I te osoby no, zamykają się jakby w swoim ciele. Jak potem odwiedzamy taką osobę, no to rozmawiamy tylko o bólu, o cierpieniu, o chorobach, które przeżywa. Człowiek nie jest w stanie już z powodu cierpienia, którego ciężko mu znieść, nie jest w stanie jakoś otworzyć się na świat, dostrzegać różne rzeczy, które się w tym świecie dzieją, interesować się różnymi ważnymi społecznymi sprawami, tylko jest jakoś tak skoncentrowany na swoim ciele, na tym bólu, który doświadcza. No i oczywiście jako alternatywę widzi się właśnie tą przyjemność jako właśnie to życie szczęśliwe, tak? To życie takie sensowne, to życie, które potrafi cieszyć nas i otwierać na różne wartości. Ale może być właśnie całkiem odwrotnie, że osoby, które koncentrują się na przyjemności, które jakoś zaspokajają się ciągle właśnie choćby w sferze seksualnej, poszukują nieustannie przyjemności dla niej samej, przestają tylko rozkoszować się przyjemnością, czy rozkoszując się tą przyjemnością, też jakby zabierają się do wycofania ze świata, że ta przyjemność ich tak pochłania, tak koncentruje, że się pojawiają objawy właśnie takiej osoby schorowanej, starszej. Tylko nie związane z cierpieniem, tylko są związane z takim właśnie z koncentracją tylko na seksualności i na przyjemności. I mamy takich ludzi, którzy potem nie umieją o niczym innym mówić, czy o niczym innym myśleć, tylko cały czas o seksualności. Są bardzo wąscy, bardzo jacyś tacy prymitywni w tych swoich zainteresowaniach, gdzie jeżeli no, nie potrafią jakoś, aż do tego stopnia, że nie potrafią się właśnie otworzyć na jakichś wartości, na świat, który ich otacza, myśleć o drugim człowieku, o miłości, o jego szczęściu, ponieważ wśliznęli się w swoje ciało, jakby wycofali się ze świata, stali się jakby samym ciałem. I to jest też jakieś wielkie nieszczęście, wielkie cierpienie, bo człowiek po prostu też się czuje, choć tobie możesz wcale z tego sprawy nie zdawać, jakiś taki zawężony właśnie do swojego ciała, właśnie żyjący poza wartościami, poza niezdolny do miłości, niezdolny do tworzenia szczęśliwego małżeństwa. I dlatego właśnie, żeby zobaczyć tą drugą stronę medalu, że my się możemy też tak, koncentrując się na przyjemności, wcale nie odkryć szczęścia i miłości właśnie w sferze seksualnej, ale się pogubić, zamknąć w sobie i po prostu wiele, wiele w życiu stracić. I to jest ta druga droga, która prowadzi do śmierci psychicznej człowieka, choć ma też jakby swój urok, czy swój taki miraż szczęścia. Tak samo jak ta poprzednia, też się wydaje, że jest jakaś taka bardzo ortodoksyjna w sensie katolickim, bo jest dużo żalu, jest świadomość grzechu, jest częste przychodzenie do Pana Boga, a więc wydaje się, że jest też wiara, ale w rzeczywistości no, nie jest to, o co chodzi. To nie jest ta autentyczna duchowość chrześcijańska. Na naszej drodze życia jest bardzo wiele takich pułapek i jakoś no, ciężko je uniknąć, ale przynajmniej warto sobie zdawać sprawę z tego, żeby móc się jakoś no, właśnie lepiej spowiadać, czyli po prostu o wiele bardziej cieszyć się ze spotkania z Panem Bogiem, który daje mi siłę i nieustannie przebacza mi grzechy. I może jeszcze jeden taki wątek, bo zobaczcie, że to wszystko, co mówię, bardzo jakoś sprowadza się do pytania, jak mamy patrzeć się na moralność chrześcijańską. O co w tej moralności chrześcijańskiej chodzi? Czy chodzi o to, żeby widzieć coraz więcej grzechów i jakoś pogrążać się w smutku, że tak jest tutaj nam ciężko, że tyle grzechów popełniamy, że tak często popełniamy grzechy, Czy chodzi o to, żeby właśnie to nasze życie było coraz bardziej szczęśliwe, coraz bardziej przeżywane w jakiejś perspektywie obecności Pana Boga w moim życiu, które oczywiście jest grzeszne, pojawiają się problemy, pojawiają się grzechy, ale ta perspektywa miłości, obecności Pana Boga wcale nie niknie, a mimo wszystko właśnie grzechów, które popełniamy, jest w nas wiele, wiele radości, wiele optymizmu i mamy poczucie, że to życie jest po prostu dobre i szczęśliwe. I tutaj chciałem dać takie porównanie do meczu. Proszę zobaczyć, że możemy na mecz w piłkę nożną popatrzeć o stronę przepisów. No i mamy różne zakazy, prawda? Nie wolno faulować, nie wolno wybić piłki na aut. Nie wolno dotykać piłki ręką, czyli same zakazy. Restrykcyjne podejście do meczu, właściwie, które uciemięża człowieka. Można by mieć jakąś taką, przeżyć wolność, gdyby to boisko nie było takie wąskie, gdyby miało ileś tam hektarów, jak jakaś wielka łąka, wtedy nie byłoby żadnych ograniczeń, każdy by tam do tej piłki dobiegł, na pewno by na aut nie wyleciała. Tych autów praktycznie nie było. Gdyby były większe bramki, a nie właśnie takie małe, no to też o wiele więcej goli by padało i zawodnicy by no, po prostu te gole strzelali. I to jest tak, prawda, że bardzo często, że jak jest słaby zawodnik i nie potrafi strzelić gola, no to zawsze ma pretensję, że bramka była za mała, no bo prawie, że wycelował, ale akurat nie trafił. A ci dobrzy zawodnicy, mistrzowie jakoś nie narzekają na akurat taką wielkość. Więc możemy podejść do nauki Kościoła, właśnie do moralności od takiej strony, że widzieć tylko jakby przeszkody, jakieś złe rozwiązania, dostrzegać tylko zasady, które nas ograniczają, ciągle nam coś nakazują, zabraniają. Ale przecież kto oglądał mecz w piłkę nożną, to przecież wie, że choć wszystkie te zasady są bardzo potrzebne, żeby to był mecz w piłkę nożną, a nie jakaś wolna amerykanka, ale po prostu mecz w swojej istocie wcale nie polega na tych wszystkich zakazach, tylko jest wtedy dobry i ciekawy i pasjonujący, kiedy jest właśnie wspaniała gra, kiedy zawodnicy walczą, kiedy padają gole. I potem nawet jak na końcu meczu jest podana tabela, ile było fauli, ile było autów, ile było rogów, to nie ma to większego znaczenia, bo po prostu czujemy, że ten mecz pomimo różnych tam niedoskonałości był naprawdę wspaniałym i pięknym meczem. I tak jak w piłce nożnej chodzi o to, żeby właśnie rozegrać piękny, wspaniały mecz, tak samo i w moralności chrześcijańskiej chodzi o to, żeby małżonkowie w sposób piękny i wspaniały się kochali, przeżywali wielką radość i pasję i szczęście właśnie z uprawiania, można powiedzieć, tego sportu, jakim jest ich miłość i pożycie seksualne, a wcale nie o to, żeby cały czas tylko się koncentrowali na tym, co nie wolno. I przecież jak jest jakiś mistrz w piłce nożnej, Ronaldinho na przykład, to przecież zdajemy sobie sprawę, że on po prostu tą piłkę kocha, że nią naprawdę żyje. I nie myśli cały czas tylko o tym, że nie mogę kogoś sfaulować, nie mogę wybić piłki na aut. Po prostu zdarzają mu się pewnie i faule i nie zawsze uda mu się piłkę przechwycić i czasami mu od tej nogi odpadnie i poleci gdzieś tam na aut, ale nie robi z tego dramatu, nie upada, nie wiem, tam gdzieś na boisku, że mu piłka na aut wyszła, jak on przegrał potyczkę, ale jeszcze, prawda, bitwa jest do wygrania. I trzeba po prostu szybko grać i nie robić problemów, że akurat jakoś się nie jest akurat technicznie tak dobrze przygotowany. I zawodnicy po prostu ćwiczą, uczą się, i też mają prawo, nie wiem, dorastać do coraz lepszej gry, żeby stać się mistrzami. Taki mistrz jest takim, można powiedzieć, usposobieniem, symbolem właśnie dojrzałego chrześcijanina, świętego. Właśnie ktoś, kto kocha piłkę, ktoś, kto pasjonuje się, ktoś, kto nie myśli wcale, żeby specjalnie złośliwie faulować, ale po prostu, żeby pięknie grać i potrafi rzeczywiście pięknie grać i sprawić nas zachwyt. I tak właśnie powinien wyglądać taki dojrzały chrześcijanin, który po prostu no kocha swoje życie, kocha małżeństwo, kocha też i pożycie seksualne, a że się zdarzają różne tam błędy, upadki, no to po prostu jest rzeczą całkowicie jakoś ludzką i naturalną, która wcale nie musi przeszkodzić pięknu meczu. I też zobaczcie, że nawet na boisku są różne stopnie kary, że za aut, no, traci się piłkę, jak jest jakiś faul nieumyślny, to nawet jest prawo korzyści, jak jest jakiś, czy dostaje się żółtą kartkę, która no nie jest jeszcze jakąś tam tragedią. Nie jest tak, że zaraz, prawda, za wszystko są grzechy ciężkie, czerwona kartka i trzeba schodzić z boiska. Jakby tak było, to by po 20 minutach połowę zawodników już nie grało. I tak samo jest i w kościele, że są, sędzia odgwizduje różne faule, ale to przecież no nie znaczy, że no trzeba uważać, jest jakieś zdyscyplinowanie zawodników, ale to nie znaczy, że trzeba, nie wiem, przerwać grę, czy że po prostu ten mecz nie może być w ostatecznym rachunku naprawdę piękny i wspaniały. I więc to jest po prostu bardzo ważne, żeby sobie tutaj takie porównania jakoś przemyśleć, bo one po prostu pomagają nam jakoś się znaleźć. I jeszcze chciałbym tak jeszcze z drugiej strony popatrzeć na mecz od strony sędziego. No może być, i to akurat nam bardzo pomaga zrozumieć też kwestię sakramentu pojednania. Bo może być sędzia, który pozwala zawodnikom grać, owszem, pilnuje dyscyplinę, żeby w pewnych ramach grali, żeby wiedzieli, kto tutaj na boisku rządzi, żeby tam no, przestrzegali zasad i potrzebna jest jakaś, prawda, zdecydowana ręka, ale zawodnicy doskonale czują, że jak sędzia jest za grą, że chce, żeby rzeczywiście zawodnicy grali, żeby się wykazywali, no to oni potrafią grać ostro, skutecznie, nie boją się, że z jakiekolwiek przewinienie zostaną odgwizdani, że dostaną żółtą czy czerwoną kartkę. A czasami się zdarza taki sędzia, który no, od razu karze za wszystko. No i zawodnicy bardzo szybko odkrywają, że mi się to nie opłaca, bo jeszcze mają tam inne mecze do rozegrania. Więc przestają grać i praktycznie nie grają. Gra jest taka mało pasjonująca, nie ma żadnych akcji ostrych, nie ma pasji w tej grze. Jakoś tą piłkę sobie podają. Dla nas mecz jest nudny i nieciekawy. Można powiedzieć taki oziębły. I to jest, nie jest żaden ideał grania, ale ono się taka gra się pojawia, gdy człowiek jest jakoś przestraszony, że jeżeli zacznie grać porządnie i rozgrzeje się i rzeczywiście zaangażuje tą grę, to będzie ukarany. I dlatego tak samo jest bardzo ważne właśnie, żeby jakoś widzieć te najważniejsze zasady z etyki seksualnej, nie popaść właśnie w taką pułapkę, czy żeby też księża nie byli nadmiernie rygorystyczni, bo zamiast po prostu szczęścia małżeńskiego i radosnego pożycia seksualnego pojawiają się małżeństwa oziębłe, zalęknione, dostrzegające wszędzie grzech. I w tym momencie ta gra jest po prostu mało ciekawa, brzydka, czy jej po prostu nawet nie ma, no bo jak lepiej czasami, jak mam zgrzeszyć, a nigdy nie wiadomo, kiedy ten grzech się pojawi w wspólnym łożu, no to lepiej w ogóle, prawda, nie grać, niż się narazić na grzech. No i nie o to naprawdę chodzi i jest to jakieś tam wypaczenie idei po prostu naszego, no piękna życia chrześcijańskiego i piękna powołania małżeńskiego.
wprowadził nas w zagadnienie dotyczące aktu małżeńskiego i spowiedzi małżonków, ojciec dr Ksawery Knoc. Piękne porównania i bardzo, że tak powiem, mądre wnioski i jakieś rady i sugestie. Natomiast ja jestem zobowiązany jednak, żeby pewne szczegóły podać, bo to tak okrągło dosyć, ojciec tutaj mówił. Więc kiedy akt małżeński jest prawidłowy? Kiedy jest poszanowana godność osoby ludzkiej? Młodzież pasjonuje się pozycjami, jakieś tam takie historie. Forma współżycia ma być po prostu zaakceptowana przez obydwojga małżonków, czyli po prostu jest konieczność dialogu również na ten temat. To nie można w milczeniu pomijać milczeniem tych spraw, no bo dziedzina, o której nie rozmawiamy, nie rozwija się. No po to człowiek posiada darmowy, żeby rozmawiać. Więc poszanowanie godności nawzajem swojej. Dalej, podczas aktu małżeńskiego normalną sytuacją jest, że jest wytrysk nasienia. Nasienie ma być złożone w drogach rodnych. Znaczy, to jest taka intencja, którą powinniśmy jako małżonkowie mieć, by nie stawiać właśnie Bogu przeszkody w obdarowaniu naszego małżeństwa dzieckiem. Oczywiście to nie znaczy, że intencjonalnie każdy akt małżeński ma być płodny, bo to jest zupełnie inna sprawa, rozpoznawanie płodności i można zupełnie dobrze obejść się bez antykoncepcji, bo współczesne, a nawet powiedzmy nasze małżeństwo już w tej chwili do 40 lat dobija. 40 lat temu już były na tyle dokładne metody rozpoznawania płodności, że nie mieliśmy z tym żadnego problemu, żeby określić okresy płodne i niepłodne, kiedy akurat jest możliwość poczęcia dziecka, kiedy nie. Decyzja współżycia należy oczywiście do małżonków, ale jeżeli już podejmujemy współżycie, no to Bóg jako stwórca, jako ojciec jest obecny zawsze w naszym małżeństwie, ale chyba najbardziej wtedy jako dawca życia, właśnie kiedy jesteśmy ze sobą tak blisko zjednoczeni. Więc w tym momencie wyganianie Pana Boga ze swojej sypialni jest jakimś wielkim niezrozumieniem tej sytuacji, w której Bóg nas widzi na wspólnej drodze do nieba. I małżeństwo, i wszystkie, powiedzmy, atrybuty, które ono ze sobą niesie, powinny być podporządkowane tej Bożej wizji, a nie jakiejś innej. No bo wtedy po prostu unieszczęśliwiamy i siebie, i tego drugiego. Prawda, ojcze?
Więc właśnie, żeby to odkryć ten Boży plan, tą wizję, że dopóki my tego nie zrobimy, dopóki nie odkryjemy, że też Pan Bóg tutaj jest zainteresowany naszym szczęściem i miłością, no to można powiedzieć, lepiej się za grzechy nie zabieraj, bo wtedy to jakby odwrotnie zaczynamy od grzechów, a nie od tego szczęścia, które Pan Bóg chce dla małżonków.
Tak. No, wydaje się, że możemy zaprosić naszych słuchaczy w tej chwili do podzielenia się swoim doświadczeniem w tej dziedzinie.
Telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 kierunkowy 056 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 655 23 66 kierunkowy 00 48 56.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat akt małżeński, a spowiedź małżonków. Naszym gościem jest ojciec dr Ksawery Knoc, który jedne rekolekcje skończył, od wtorku będzie prowadził kolejne i w tych rekolekcjach będzie wspomagać go para moderatorska. Państwo Aleksandra i Janusz Prócnalowie, którzy również są tutaj obecni z nami w studiu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I drodzy Państwo, odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogusław z Warszawy.
Prosimy bardzo, witamy Pana.
Ja owdowiałem 2 lata temu. Moja żona była wspaniałym człowiekiem. Zostawiła mi syna. Jak zawsze mówiła, owoc wielkiej miłości. Ja może nie zawsze potrafiłem sprostać sytuacji, ponieważ żona kilka lat po zawarciu naszego związku zapadła na bardzo ciężką, uciążliwą i bolesną chorobę, mianowicie na reumatoidalne zapalenie stawów. Zmarła 2 lata temu na raka piersi z przerzutami i jestem wdowcem teraz. Nie myślę raczej o związku nowym jakimś, bo już mam lat 68, nie wykluczam tego też, ale muszę powiedzieć, że to, co zostawiła po sobie w moim życiu, to są jakieś naprawdę wielkie wartości. Ja ciągle tylko widzę, że nie potrafiłem sprostać sytuacji, mimo tego, że mam wykształcenie medyczne. No, to się nazywa zespołem wypalenia, po prostu przyzwyczajenie do sytuacji, gdzie stale są dolegliwości, stale są kłopoty, stale są bóle i różne inne przykre dolegliwości. Za bardzo się do tego przyzwyczaiłem przez stan terminalny żony. Musiałem zrezygnować z pracy pod koniec jej życia i przez te 2 lata właściwie jestem w fazie wydobywania się z depresji. Po prostu zdałem sobie sprawę, że ja bez niej nie potrafię żyć. A przed jej zejściem zdawało się, że będzie odwrotnie, że to dla mnie będzie wyzwolenie. No, okazuje się, że nawet człowiek, powiedzmy sobie tak, oszczędny w uczuciach jak ja, żona mi to wielokrotnie wrzucała, że jestem chłodnym dosyć człowiekiem, to jednak okazuje się, że odejście jest podkreśleniem tego, że to, co było, było wielką wartością. Syn ma lat 30. Jest, ja nie wiem, jaki on jest orientacji religijnej, bo on czasami mówi dziwne rzeczy. On mówi, że w górach się czuje Pana Boga, zdaje się, że na co dzień go nie czuje, bo on się uwikłał w biznes. No musi z konieczności brać udział w tej gonitwie szczurów, jak to się mówi. Ale zdaje mi się, że robi to uczciwie i ja go nie potępiam. I muszę powiedzieć, że gdyby nie to, że mieliśmy bardzo mądrego kapłana, który nas wprowadzał w ten stan małżeński, kiedy ja się deklarowałem jeszcze jako agnostyk i warunkiem było nie hamowanie, nie przeszkadzanie w religijnym rozwoju rodziny, jestem z powrotem na łonie Kościoła od 2 lat. No, niemniej jednak właśnie ciągle szukam tych swoich win, które popełniłem i muszę powiedzieć, że przez pryzmat tego, co zawiniłem w stosunku do żony, to ja dostrzegłem również wielkie błędy, jakie popełniłem w stosunku do ludzi w ogóle. Właśnie to, co jest najtrudniejsze, wyjście do człowieka z z pełną empatią, zrozumieniem jego potrzeb, jego sytuacji, jego trudności. I dzięki temu, że przeszedłem przez taką szkołę, teraz zdaje mi się, że zaczynam dobrze terminować w następnej szkole. Otóż moja matka ma 91 lat, zapada już starszą prostrację, z zaburzeniami pamięci. I ja potrafię, chociaż na początku, jako człowiek do prezydenta się bałem o kontaktu z matką, bo mi się wydawało, że to, że na mnie wpłynie. Ja potrafię teraz rozumieć ją, potrafię odebrać zupełnie spokojnie jej objawy pewne zniecierpliwienia, które czasami nieprecyzyjnie wyrażona przez ją coś boli, zanim znajdzie właściwe słowo. To mówi o różnych dziwnych rzeczach. I to było małżeństwo, które trwało 29 lat, było dla mnie szkołą podejścia pod tę sytuację, która jest aktualnie, która dla mnie jest bardzo trudna.
Tak, i Pani Bogusławie.
Muszę powiedzieć, że gdyby nie to małżeństwo, gdyby nie cierpienia mojej żony, gdyby nie moja ekspiacja, gdyby nie pewnego rodzaju konstruktywne podejście ze strony kapłanów, spowiedników, powiedzmy, szczególnie wspominam dobrze jednego, który mnie obrugał parę razy, to ja może bym nie sprostał tej sytuacji dzisiejszej.
Dziękujemy, Panie Bogusławie. Może pozwoli Pan, by ojciec coś powiedział?
Tak, słucham. Oczywiście zamieniam się w słuch.
Jak tak Pana słucham, to jakoś uświadamiam sobie, że każde życie, każde małżeństwo jest jakąś bardzo indywidualną drogą, którą nas Pan Bóg prowadzi do siebie. I nie było to Pana małżeństwo łatwe, choćby z powodu właśnie choroby żony, ale właśnie w tym związku nauczył się Pan kochać. I to, co Pan teraz mówi na koniec, że to na pewno przez wiele lat było dla Pana trudne, czy Pan nawet jakoś obojętniał na to cierpienie żony, może sobie już nie radził z jej narzekaniem, czy z jej cierpieniem, ale po prostu w tym wszystkim się coś też w Panu bardzo, bardzo ważnego działo i dlatego potrafi Pan teraz już, można powiedzieć, na końcu Waszej drogi życia, po jej śmierci, potrafi Pan dostrzec, że to małżeństwo miało wielką wartość, że pan tego małżeństwa nie żałuje, że ono było Panu bardzo potrzebne, żeby Pan nauczył się kochać innych i żeby Pan spotkał się z Panem Bogiem. I nie, no tak to nasze życie wygląda, że się te rzeczy dzieją bardzo powoli, ale one się dzieją, a ważne jest, jak my potem na końcu dopiero patrzymy w perspektywie, czy my to naszego, czy to nasze życie żałujemy, czy nie żałujemy. Zawsze można znaleźć jakieś grzechy i za coś żałować, ale właśnie, żeby odkryć, ile było dobra, ile piękna, ile łaski Bożej w tym doświadczeniu.
I za to potraficie.
I za to po prostu czas podziękować.
Dziękujemy Pani bardzo. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Moje imię Maria. Dzwonię z diecezji lubelskiej. Chciałabym tak w kilku zdaniach włączyć się do audycji.
No, proszę z Pani antenie.
Wspaniały temat dla małżonków. My z mężem jesteśmy małżeństwem od 85 roku, więc ten staż już jest znaczny za nami. Mamy trójkę dzieci, którymi nas Pan Bóg obdarzył. I chciałabym tak podzielić się, jak przeżywamy naszą tę więź intymną. Tak naprawdę to dzwonię po to, aby podziękować mojemu mężowi za to, że jako młody, 24-letni mężczyzna, wtedy mój narzeczony, powiedział, że antykoncepcja, czy mechaniczna, czy chemiczna, jest takim złem, że on nie wyobraża sobie sytuacji, w której osoba, którą on kocha, mogłaby w jakiś sposób być czy skłaniana, czy zmuszana, czy używać, czy stosować w ogóle antykoncepcję, że już na kursach małżeńskich, do których podeszliśmy bardzo poważnie, poznaliśmy metody naturalne już tak bliżej. Zainteresowaliśmy się tym na kilka miesięcy przed ślubem w wielkich szczegółach, po to, aby zobaczyć, jakie daje to małżonkom możliwości. I okazało się, że jest to wielka szansa na sukces. I tak podjęliśmy nasze życie intymne, korzystając z metody objawowo-termicznej. I rzeczywiście czasem było trudno. Byliśmy młodzi, nie chcieliśmy tak od razu poczęcia dzieci, ale też nie chcieliśmy, aby w jakiś sposób łamać Boże prawa w tym względzie. I czekanie czasem było trudne. Czasem było tak, że pojawiała się jakaś sytuacja niewłaściwa, że było jakieś zgorzknienie i rozdrażnienie. Ale jaka była na to metoda? Po prostu wspólna modlitwa. I myślę, że to, że należymy do Kościoła katolickiego, jest tak wielkim darem dla nas. Jest to taka sytuacja, że czerpiemy ogromną siłę z sakramentów. Jeśli upadki się zdarzały, te faule, o których ojciec mówił, to też po takiej żółtej kartce mogliśmy na nowo wchodzić na boisko i rozgrywać nasze życie. I chciałabym powiedzieć o takiej jednej rzeczy. Myślę, że mąż uśmieje się pewnie z tego, że ja to jeszcze pamiętam, ale była taka sytuacja, kiedy pomyśleliśmy sobie, że spróbujemy w ramach ciekawostki zastosować prezerwatywę. Nie w tym celu, żeby zapobiec poczęciu dziecka, bo podejmowaliśmy współżycie w okresie niepłodnym, ale żeby zobaczyć, jak to jest. Tyle ludzi się tym fascynuje, cała prasa o tym trąbi, każda reklama. I pomyśleliśmy, że zobaczymy, jak to jest. I kochani, mąż kupił tą prezerwatywę i naprawdę nie mieliśmy... Tak otworzyliśmy to opakowanie. Popatrzyliśmy, jakie to jest żenujące. To jest tworzywo, które miałoby w jakikolwiek sposób być obecne w tym wspaniałym przeżyciu. Nie wyobrażaliśmy sobie oboje. Zaczęliśmy się z tego po prostu tak śmiać. Mąż wyszedł, wyniósł to do kosza i po prostu nawet nie mieliśmy ochoty. Dla nas to było... Myśmy się pokładali ze śmiechu, że coś tak żenującego mogą małżonkowie stosować w tak niezwykłej rzeczy. Dzisiaj po tych 20 paru latach małżeństwa wprowadziliśmy jeszcze jedną niezwykłą rzecz. Po okresie płodności, gdy chcemy rozpocząć współżycie, a po trójce dzieci, no i takie zdrowotne są sprawy, że nie chcielibyśmy kolejnego poczęcia, podejmujemy pożycie w okresie niepłodnym i rozpoczynamy je modlitwą. Po prostu ta cała radość, którą przeżywamy, ta niesamowita więź, bliskość, prosimy Pana Boga, aby przyjął to jako nasze podziękowanie dla Niego. No bo jest to rzeczywisty raj na ziemi. I doświadczamy przeżyć naprawdę niezwykłych. Świat jest bardzo kolorowy wtedy i radosny. I po prostu jest to też zasługa nie tylko nasza, myślę, że jest to wielki dar tej łaski wiary, którą mamy, i też wielki dar wspólnoty, bo należymy do domowego kościoła i czasem dzieliliśmy się naszymi trudnościami także w tym względzie i ten mur modlitwy czujemy, że tak powiem, na plecach. Też modlimy się za inne pary, które przeżywają trudności. Natomiast chcę też powiedzieć, że niekoniecznie trzeba należeć do domowego kościoła, aby żyć zgodnie z prawda, Bożymi przekazaniami także ze względzie więzi intymnych, ale chcę tylko powiedzieć, że jest dużo łatwiej. I chciałabym tutaj bardzo podziękować mojemu mężowi, Pawłowi, za jego bardzo męską, bardzo odpowiedzialną postawę, stuprocentowy mężczyzna, który sprawdza się w tych sytuacjach, kiedy trzeba być twardym, nieugiętym i powiedzieć poczekamy, a potem powiedzieć Boże, dzięki Ci za to, czym nas obdarzasz i chwała Pan.
Pani Mario, halo?
Tak, tak.
Jeżeli można spytać, 27 lat małżeństwa, jak Pani mówiła.
Tak.
I młodzi ludzie uważają, że trwanie w jednym związku z tą samą osobą w końcu się zrutynizuje i znudzi. Czy Państwo znudziliście się sobie nawzajem, czy nadal jest to wielką radością każde zbliżenie?
Proszę Pana, myślę, że można się chyba znudzić sobą tylko wtedy, gdy tak przedmiotowo traktuje się drugą osobę. Myślę, że wtedy jest to taka pułapka, w którą pakują się młodzi ludzie. Natomiast dla nas, może ktoś mi nie uwierzyć, ale dla nas zawsze jest to pierwszy raz. Może ktoś powie, że opowiadam żarty tutaj, ale naprawdę nie. Dla nas zawsze jest to pierwszy raz. Myślę, że jest to po prostu taka nagroda, którą Pan Bóg daje. Nie jest to na naszą zasługą, ale że jest to taka łaska, którą Pan Bóg obdarza za tę naszą próbę wierności Jemu. Bo są próby, bo to nie zawsze się udaje. Tak jak mówiłam, żółte kartki nam się zdarzają, ale bardzo rzadko, nie w jakichś bardzo poważnych sytuacjach, ale nie ma możliwości znudzenia się sobą. Mój mąż jest bardzo atrakcyjny, bardzo czekam na tę bliskość. On też zawsze widzę, że nie podchodzi do naszego współżycia jako do czegoś, co on bierze. Tylko on mnie chce obdarować, ja to czuję. Jego wielkie staranie o to, żebym ja była uszczęśliwiona. To nie jest mężczyzna, który przychodzi, aby coś dla siebie wziąć. I myślę, że gdyby takim był, to pewnie nosiłabym spirale albo łykała tabletki antykoncepcyjne. Natomiast to męża była decyzja od początku, że nigdy nic takiego się w naszym małżeństwie nie pojawi.
Dziękujemy Pani Marii za wspaniałe świadectwo. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Spotykam coraz więcej małżeństw, które właśnie mają takie doświadczenie życia, że słuchając Pana Boga na tej drodze, jaką Kościół proponuje, odkrywają naprawdę pasjonujący, szczęśliwy seks, że to jest coś głębokiego, niesamowitego, że to w tym wszystkim jest jakieś doświadczenie Boga, jakiejś wielkiej głębi, jakiegoś takiego ożywczego ducha właśnie, który sprawia, że ciało drugiej osoby się nie nudzi. I bym tak właśnie powiedział, że wyłania się taki nurt w kościele naszym właśnie małżeństw, które są zafascynowane swoim pożyciem seksualnym, swoją miłością, i te małżeństwa mają bardzo wiele do powiedzenia tym zblazowanym małżeństwom, które ciągle mówią o postępowości, o nowoczesności, o najnowocześniejszych tam środkach antykoncepcyjnych, a są po prostu tak nieciekawe, tak smutne i tak zblazowane, i ich pożycie seksualne jest tak płytkie, że naprawdę nie ma w ogóle im co zazdrościć.
Pan Janusz?
Ja w tej wypowiedzi Pani Marii tutaj zwróciłem uwagę na jeden aspekt, o którym wspomniała. Wspomniała o wspólnocie, w której trwa z mężem, i o modlitwie wspólnoty za ich małżeństwo. W ogóle ja myślę, że generalnie trudno jest samemu. małżeństwo, jeśli zostawi sam sobie sprawę swojego małżeństwa, swojego współżycia, swojego trwania w małżeństwie, wierności i tak dalej, jest w zasadzie skazany na porażkę w większości przypadków. Ważne jest być w jakiejś wspólnocie, wspomagać się nawzajem, pracować nad swoim małżeństwem. Ostatnio się pojawiło sporo ciekawych książek, naprawdę takich w duchu katolickim napisanych, choćby tutaj ukłon w stronę ojca Knoca, wspaniała książka Akt Małżeński, szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, czy też czytałem niedawno taką książkę Radość kochania. Wspaniała książka, która porównuje, proszę naprawdę się nie bulwersować, porównuje współżycie małżeńskie z mszą świętą. Te wszystkie kolejne etapy, które powinny, takie prawdziwe współżycie małżeńskie powinno posiadać, można porównać z mszą świętą. Są obrzędy wstępne, jest spowiedź, przeproszenie się nawzajem, jest liturgia słowa, która zwłaszcza kobietom jest potrzebna, bo mężczyźni często nie zwracają uwagi na takie rzeczy. Mężczyźni są w ogóle... W tej samej książce spotkałem takie porównanie. Mężczyzna jest jak portfel, a kobieta jest jak torebka. U mężczyzny wszystko jest w poszczególnych przegródkach, a u kobiety wszystko jest razem w torebce, tak jak w tamskiej torebce, jest wszystko. I jedno wpływa na drugie, a u mężczyzny jest posegregowane i jedna przegródka nie ma wpływu na drugą. To jest straszne w sumie dla mężczyzny, bo bardzo łatwo prowadzi do różnego rodzaju wypaczeń. Bo daleko idącym porównaniu może być w sąsiedniej przegródce może być żona i kochanka. Może być praca i moralność. W pracy, że tak powiem, wszystkie chwyty dopuszczalne, żeby osiągnąć sukces. A moralność mówi coś innego. Ale to jest w sąsiednich przegródkach. U kobiety jedna sprawa wpływa na drugą. I właśnie tak myślę, że praca nad małżeństwem, trwanie w jakiejś wspólnocie, pomaganie sobie nawzajem, rozmowy, chociaż trudno o tym się mówi, bo wiele osób nie potrafimy o tym rozmawiać. Myślę, że to dopiero w ostatnich czasach tak troszeczkę ruszyło, że zaczyna się o tym śmiało i odważnie mówić.
Ale też właśnie zależy jak. I dlatego ten temat poruszamy w Radiu Maryja, żeby mówić o tym dobrze, tak jak należy, a nie prześmiewczo, czy tylko patrząc, gdzie, jakie korzyści dla siebie można uzyskać.
Słuchamy Radio Maryja.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Irena z Podostrudy.
Prosimy bardzo.
Chciałabym się włączyć do tej rozmowy. Jestem szczęśliwą matką, żoną już świętego Jana. 24 czerwca obchodziliśmy z mężem wspólnie 40-lecie pożycia małżeńskiego. Także myślę, że to jest tak cudowne, że nic piękniejszego. Chciałam wspomnieć, że nasze małżeństwo, wychodząc za męża, nie znałam smaku jego ust. Chciałam zrobić mamusi swojej na złość, bo nie pozwolono mi wyjść za chłopca, z którym tak bardzo blisko, no nie to, żebyśmy współżyli czy coś, tylko bardzo był mi mojemu sercu bliski. Ale mamusia była bardzo kobietą z zasadami. Nie będziesz wychodziła za takiego mężczyznę, który by ci wymawiał twoje jakieś niższe, że biedniejsza jesteś, więc posłuszna córka, musiała mamy posłuchać. Więc wyszłam, chcąc zrobić mamusi na złość, mówię, wyjdę za pierwszego, który poprosi mnie o rękę. Halo?
Tak,
słuchamy.
Tak, i w tym, jak tak zrobiłam, i tak zrobiłam, przyjeżdżając do siostry, do województwa olsztyńskiego, poznałam obecnego męża i taka cicha między nami umowa powstała, że wyjdę za niego, bo on mnie poprosił o rękę, nic nie chodząc długo do mnie w ogóle, bo gdzie moje lubelskie tam strony za Lublinem. I proszę sobie wyobrazić, że ta umowa była dotrzymana. Ślub cywilny mieliśmy w piękny dzień, bo w Dzień Zielonych Świąt, 14 maja, a ślub kościelny 24 czerwca, świętego Jana. Także pięknie po ślubie cywilnym rękę, cześć, rozstaliśmy się pięknie. Kościelny ślub, po kościelnym ślubie, gdyby mój kochany mąż, bo tylko tak mogę powiedzieć o nim, gdyby mnie zmusił do współżycia, on zabiegał, że gdybym ja nie czuła więzi, my po prostu byśmy się rozstali. Taka była umowa. To taki, no nie wiem, może to jest dzisiaj, to śmiesznie to wygląda, że to tak, ale taka była rzeczywistość. I pięknie to trwało, z każdym dniem. Tak to narastało, to uczucie. Proszę sobie wyobrazić, że no ja to wspominam jakby no przeżycie czegoś najcudowniejszego, no bo nikt nie zmusił, żeby to dbał o to, zabiegał ciągle odjeżdżając do pracy. Nie było odjazdu, żeby nie przyszedł, nie pożegnać się. Przyjeżdżając z pracy, żeby nie podszedł pierwszy, obojętnie gdzie byłam, gdzie, czy ktoś stał obok, ładnie się przywitać. Dochowaliśmy się czwórki wspaniałych dzieci, trzech synów, trzy córki i jeden syn ostatni. I myślę, że miłość między małżonkami, taka narastająca, takie, bo to nie wierzę w taką miłość, że jak nieraz się tak tym chełpią każdy, bo idzie, obejmuje, taka skromna, taka, to jest chyba każdy na swój sposób, myślę, że tak przeżywa to, ale ja patrząc na swoje dzieci, tak samo one, tak skromnie, ale to jest takie owocujące. Widzieć to, przeżywać. Nigdy nie stosowaliśmy żadnych tam, tak jak teraz pani Maria wypowiadała się, zabezpieczeń. Uważałam, bo jesteśmy rodziną wierzącą. W 89 roku tworzyłam kaplicę tu u nas w miejscowości, bo to jest miejscowość popegierowska. Także mam się czym cieszyć, z czego cieszyć, bo gdzie nasze ślady, gdzieś jakiś zostawiamy ślad. Jestem samorządowcem, także układy w małżeństwie. I chciałam powiedzieć, że bez męża, bez pomocy, bez tej miłości, która jest, i dzieci pomocy, przecież człowiek by nie mógł zrobić tego, co robi.
No po to właśnie pomagać jest umożone.
Pomagać bliźniemu. Dwie akcje zorganizowałam do Wozu Kobiet na badania mammograficzne do Olsztyna.
Dobrze, pani Ireno, dziękujemy bardzo za to świadectwo. Gratulujemy 40 lat małżeństwa i tej radości, która przewija w pani głosie, a nie zniechęcenia, że to już 40 lat męki z jednym człowiekiem. Także najlepsze życzenia, by kolejne lata również były tak radosne, przeżywane wspólnie z mężem na drodze do Boga.
Tak jak pani mówiła, to właśnie tak było widać, że wzajemny szacunek, odpowiedzialność, delikatność dla siebie wzajemnie może zbudować więź, bo zaczęło się tak, prawda, można być bez jakiejś wielkiej miłości, ale po prostu budowanie więzi poszło powoli, aż doszło do takiego pięknego doświadczenia małżeńskiej miłości. A czasami przecież jest odwrotnie, że jest wielka miłość na początku, a potem małżonkowie tak sobie jakoś na złość robią, tyle się, tak się obrażają, tyle przykrości sobie mówią, że z tego jakby takiego pięknego początku potem zostaje, prawda, smutek i różnie to bywa.
To jest najpiękniejsze, że jeszcze dzisiaj ciągle tęsknimy jedno za drugim i zawsze możemy na siebie liczyć. Tak?
Ja teraz mam takie małżeństwo, o którym właśnie dużo myślę, że oni tak od początku nie byli przekonani, czy są dla siebie. Nie byli pewni, czy oni tak z miłości właściwie wyszli za mąż, czy tak jakoś po prostu, no.
Takie wątpliwości.
I mają wątpliwości tam po iluś latach jeszcze małżeństwa, ale to właśnie pani świadectwo tak myślałaś i może im pomóc, że można się pokochać, może nie w każdym przypadku, prawda, tak, to jest możliwe, ale to miłość się budzi, jak się tą miłość buduje na co dzień, a nie tak po prostu czeka, kiedy ona przyjdzie.
Nie na relacjach cielesnych, tylko na relacjach duchowych. Od tego startujemy, bo musi być jakiś fundament. Odbieramy kolejny telefon.
Dziękujemy pani bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Krakowa.
Witamy panią.
Ja bym chciała powiedzieć o rzeczach takich oczywistych. Pierwsza rzecz oczywista to jest, że współżycie małżeńskie to jest całość, zarówno popęd seksualny, jak i miłość, do której tylko człowiek jest zdolny. Ale chciałam podkreślić, czego to nie tak mało do kogo dociera nawet w tej chwili. Że jest to jedyny popęd, który można rozładowywać, czyli zaspokojenie tego popędu można odkładać w nieskończoność. Natomiast wszystkie inne popędy muszą być zaspokajane, bo są konieczne dla życia. Tego ludzie jakoś nie rozumieją i wydaje im się, że człowiek musi współżyć seksualnie. Otóż nie, bo to można rozładować go w każdy inny sposób. I dlatego możliwy jest celibat, możliwe jest życie w samotności, możliwa jest wierność małżonkowi choremu, czy też na przykład zmarłemu, jeżeli ktoś chce. Także to jest pierwsza zasadnicza rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, że miłość to jest obdarowywanie. Obdarowywanie siebie nawzajem w małżeństwie. Pewnie, że zaczyna się miłość od fascynacji, czyli że po prostu się nie widzi nic świata poza tym kimś drugim. Ale potem ona się rozwija, potem niejednokrotnie jest to miłość woli. I bardzo dobrze jest, jeżeli przyszli małżonkowie nie mają doświadczeń seksualnych, bo zaczynają sami chodzić po ścieżkach miłości. I wtedy nie ma problemów psychologicznych typu, że ona jest jedną tam z kobiet, które on już znał i to się okazuje tylko pożądaniem, a nie miłością. Ona nie ma problemów psychologicznych z tak zwanym imprinting, to się kłania Kępiński. To znaczy nawyków psychicznych i wstępnych doświadczeń z innym mężczyzną, gdzie potem bardzo to utrudnia małżeństwo. A tego się niestety nie mówi, bo ja już tu nie mówię pod względem religijnym, ale to Pan Bóg tak ustawił człowieka. I w tej sytuacji, jakie mogą być grzechy w małżeństwie? Otóż takie, że jeżeli oboje małżonkowie, albo przynajmniej jeden z nich, traktują siebie przedmiotowo, nie jako osobę godną szacunku. Jak to potem widać, jak się to spotyka potem w codziennym życiu? Otóż żona skarży się, że mąż się z nią nie liczy, z jej okresem płodnym czy niepłodnym, domaga się, jeżeli ona odmówi, to jest brutalne, etc. Czyli małżonkowie muszą ze sobą najpierw, jeszcze to powiem, że jeżeli znowu chodzi o kobiety, to mają niestety ten zwyczaj znowu, że współżyją seksualnie, no bo jak tu nie współżyć, a potem raptem zaczynają na przykład wyprowadzać się do sypialni dzieci. Albo się skarży taki mąż w okolicach wieku średniego, kiedy